porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Witamy wszystkich serdecznie po wakacyjnej przerwie w audycji Porady nie od parady, rozmowy o rodzinie. W studio Barbara Kociok oraz moi goście, pani Gabriela i Leszek Jastrzębscy.
Witam serdecznie.
Dzisiaj niestety łączymy się telefonicznie, ale przecież można wykorzystać takie dobro, tak powiem, współczesnej technologii. Gabrysiu i Leszku, powiedzcie, gdzie jesteście?
My mieszkamy w Kujawsko-Pomorskim, mieszkamy w miejscowości Rogówko. I tutaj też mieści się nasza siedziba.
Jesteśmy w swoim domu.
Jesteśmy w swoim domu, oczywiście.
O, jak nam miło, że zaprosiliście nas do swojego domu. Drodzy Państwo, Gabrysia i Leszek to małżeństwo z 30-letnim stażem, rodzice córek Emilki i Natalki, założyciele Fundacji Dom Świętego Jakuba. Fundacja ta wspiera rodziny w kryzysie. Są oni propagatorami innowacyjnej metody wspierania rodziny przez wędrówki terapeutyczno-duchowe dla rodzin z osiołkami. Coś nowego. Słuchajcie, kochani, ta wasza fundacja, czy moglibyście powiedzieć, jak to się stało, że ona w ogóle powstała i skąd pomysł na to, żeby pomagać w taki sposób właśnie rodzinom?
Fundacja powstała już w 2017 roku, a rok wcześniej już zaczęliśmy próbować organizować wędrówki, o których wspominałaś, ale jakby pomysł na fundację, a właściwie myślę, że misja, która się zrodziła w nas, zapoczątkowana została przez nasz małżeński kryzys. My przez 4 lata byliśmy rozłączeni. Właściwie ja wyjechałam do Niemiec. Już kilka lat wcześniej zaczął się kryzys ze mną i chcąc zmienić swoje życie, wyjechałam też do pracy, ale też i w takim poszukiwaniu czegoś nowego. W Niemczech, a ściśle mówiąc w Kolonii, trafiłam na polską misję katolicką. Tam poznałam księdza, który duchowo mnie poprowadził. Tam przeszłam przemianę, tam też poszłam na szlak świętego Jakuba do Santiago de Compostela i tam też zrozumiałam, że jestem osobą współuzależnioną i tak naprawdę to czeka mnie terapia, ale też odnowienie relacji z Panem Bogiem, takiej mocnej relacji z Panem Bogiem. I po 4 latach różnych procesów, różnych sytuacji, też oczywiście bardzo wiernej i silnej modlitwie mojego męża za nasze małżeństwo, powróciłam do domu. Ale w międzyczasie jeszcze nastąpił rozwód i jakby z mojej strony oczywiście, no ale tak jak wspominałam, mąż, później moje nawrócenie, później też praca nad sobą spowodowało to, że ja wróciłam do domu i kiedy już wróciłam, to razem podjęliśmy taką decyzję, że musimy pomagać rodzinom, które są w kryzysie w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko małżeństwom i postanowiliśmy, że zaczniemy coś robić. I pierwsze co zrobiliśmy, co ja naprawdę poczyniłam taki ruch, to założyłam grupę wsparcia Muszle Jakuba i prowadząc przez rok tą grupę, po rozmowach z Leszkiem stwierdziliśmy obydwoje, że potrzeba jakby też jakby czegoś więcej, czegoś, co spowoduje, że bardziej będzie budowana relacja z Panem Bogiem. No i w 2017 roku założyliśmy Fundację Dom Świętego Jakuba. Co do wędrówek i dlaczego taki sposób, bo też zadałaś to pytanie. Ja w międzyczasie usłyszałam o osłach. Jak wróciłam w ogóle jeszcze do Polski, skończyłam też szkolenia z kenoterapii, z alpakoterapii i skończyłam też onoterapię. No i stwierdziłam, że można to wszystko połączyć, czyli wsparcie rodzin w kryzysie, połączenie to z jakąś innowacyjną metodą, więc jakby przypomniała mi się cała droga, szlak do świętego Jakuba i święty Jakub stał się moim patronem, więc stwierdziłam, dlaczego by nie poprowadzić ludzi w drodze do świętego Jakuba w Polsce, ale łącząc to z onoterapią, czyli łącząc to z osiołkami, które wspomagają inne terapie. W takiej pomocy właśnie i w kryzysie, ale też edukacji, w różnych też formach, można powiedzieć, związanych ze sztuką, z muzyką, no w szerokim jakby tego słowa znaczeniu, pomocy.
Gabrysiu, podzieliłaś się z nami niesamowitą historią. Wasze małżeństwo obumarło, żeby mogło powstać coś nowego. Leszku, a jak ty się w tym odnajdywałeś? Jak ty jako mężczyzna to widziałeś? Z twojej perspektywy, jak to wyglądało?
No z mojej perspektywy podchodziłem do tego jak mężczyzna, no. Nie załamywałem się, patrzyłem daleko, dalekosiężnie, można powiedzieć. Czułem to wewnętrznie, że to jest ta rozłąka na jakiś czas, że to minie. To mi pomagało w przejściu tego kryzysu. To, że byłem razem z córkami, że miałem codzienność, tak zwaną pracę, zapewnienie bytu rodzinie, więc skupiałem się na tym, plus modlitwa i trwanie w tym,
Bierzemy.
Trwanie w trwaniu.
Tak, cierpliwie.
Taka pokora i sposób trwania, tak mi się gdzieś skojarzyło, taka postawa świętego Józefa. Taka pokorna, nieustanna prośba przed Bogiem. Tu już Gabrysia nawet powiedziała, to ty się modliłeś za nią. To takie niesamowite, no właśnie. Dzisiaj ta audycja porady nie od parady. Co można poradzić małżeństwom, które są w kryzysie? Gdzie mają ewentualnie szukać wsparcia? Na waszym przykładzie, co byście mogli podpowiedzieć takim parom, w których coś się dzieje, gdzie nie jest tak, jak powinno być?
Powiem tak, przez te lata, gdzie my pracujemy z rodzinami, to jest bardzo intensywna praca. To są, tak jak wspomniałam, wędrówki, ale też są spotkania cykliczne, gdzie stawiamy na edukację, gdzie zapraszamy wielu terapeutów, zapraszamy osoby duchowne i osoby świeckie z doświadczeniem, z jakąś historią, świadectwem. To kończy się happy endem, ale też i właśnie taka historia, gdzie są osoby, które walczą. I zawsze się przewija w tych wszystkich historiach i też zapraszając terapeutów, a szczególnie bardzo nam zależy na terapeutach chrześcijańskich, bo jakby głównym celem naszej pracy jest zbudowanie relacji z Panem Bogiem. To zdanie mówi, pierwsze co, to jest zwrócenie się do Pana Boga. Ja wiem, że przez różne historie, przez różne zranienia, z różne sytuacje w życiu, w rodzinie. Nie zawsze ta osoba zwraca się do Pana Boga, bo są pewne powody. Nasza działalność jakby w tym, jakby też to, co chcę powiedzieć, nasuwa się ta rada, to jest to, że my działamy w różnych takich nurtach, czyli bardzo stawiamy na terapię, stawiamy na tą edukację, ale przez to chcemy pokazać takim osobom w kryzysie, że gdzie jest ten problem. Jeżeli nie mogę od razu powiedzieć do Pana Boga, bo jestem na niego obrażona czy obrażony, no to jakby druga taka rada nasuwa się, no to idź do terapeuty. Jeżeli nie możesz iść do terapeuty, bo się boisz, bo się wstydzisz, bo często jest hasło, że no ja nie jestem, nie wiem, głupi, nie jestem jakaś nienormalna, żeby iść poradzić psychologa czy psychoterapeuty czy terapeuty, no to kwestia jakby szukania odpowiedzi na mój kryzys, na nasz kryzys, tak? Gdzie to nastąpiło? Jeżeli mam w domu alkoholika, czy alkoholiczkę, bo to żeby było w dwie strony, czy mam osobę z problemami emocjonalnymi, czy mam osobę, która jest toksyczna, tak? To jakby starać się nie skupiać tylko na tym, na tej osobie, że ona jest przyczyną kryzysu naszego małżeńskiego, czy rodzinnego. Radziłabym po prostu skupić się na sobie, co mogłabym zrobić, żeby możliwe dociec, czy ja nie mam jakiś powód, który powoduje, że w tej rodzinie jest ten kryzys lub nie jestem w stanie pomóc tej osobie, która jest w tym kryzysie. Czyli jeżeli mam męża alkoholika czy żonę, no to poszukuję wiedzy na ten temat, jak temu człowiekowi pomóc. I co jest takie bardzo dla mnie ważne, myślę, że dla Leszka też, to, żeby po prostu od razu nie mówić po pierwsze o rozwodzie, o separacji, po prostu szukać rozwiązania na to, bo ta osoba druga ze swoim bagażem też doświadczeń i zranień, no ja jestem tym ewidentnym przykładem, tak, bo ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej i tam był ogromny problem alkoholowy ze strony taty, mama depresyjna, więc ja wyszłam z takim bagażem doświadczeń, wyszłam w dorosłe życie, nikt mnie tego życia nie przygotował, bo rodzice sami ze sobą mieli problem i ja wyszłam w swoją rodzinę z dysfunkcją i nagle jak dziecko we mgle, tak, i nikt jakby, sama też nie wiedziałam, że mam poszukiwać tej prawdy o sobie i wiedzy. Dopiero aż musiało wiele lat minąć, dopiero przyszedł kryzys i dopiero ktoś mi powiedział, że jestem osobą współuzależnioną. Ta wiedza i ta wiadomość spowodowała, że zaczęłam szukać. Bo ja nawet w ogóle w życiu nie wiedziałam, że ja mam problem jakiś. Ja jakby nasz kryzys przerzucałam na Leszka, że to on jest tym powodem. I dlatego czasami trzeba skupić się na sobie w tym sensie, żeby dociec, czy przypadkiem ja gdzieś nie mam coś do zmiany, a zawsze jest coś do zmiany. A druga rzecz, żeby chcąc wyjść z tego kryzysu, nawet pomóc tej drugiej osobie, to muszę zdobyć tą wiedzę. I to pierwsze. jeżeli mam tą możliwość i jestem otwarta na Pana Boga, to w pierwszym momencie buduję tą relację większą, głębszą z Panem Bogiem. Druga to jest terapia, a trzeci po prostu obecność drugiego człowieka, do kogo mam zaufanie, komu mogę powiedzieć o tym swoim problemie. Poprosić też Pana Boga o wsparcie, żeby postawił mi osoby na swojej drodze, które gdzieś mnie podprowadzą, tak? I jakby wejdzie taki ruch, machina tej pomocy i procesu i uzdrawiania, ale też taki proces budowania od początku, w zależności jaka jest sytuacja w rodzinie. I my też to oświadczymy jakby tutaj naszej fundacji. Też tak to planujemy, też tak pomagamy.
To, co robicie, no jest piękne, cudowne, że są takie osoby, że wy się zdecydowaliście na taki krok właśnie. Myślę, że te doświadczenia, które przeżyliście, tak jak powiedzieliście, dały wam tą możliwość. Kto wam pomógł w tym większym pokochaniu się siebie nawzajem? Jak wyglądała wasza droga, jeśli chodzi o wzrastanie w wierze?
Pierwsze, co zrobiliśmy, oprócz tego naszej modlitwy indywidualnej, przez ten kryzys oczywiście zbudowaliśmy intymną relację z Panem Bogiem, ale jak ja wróciłam z Niemiec, wróciłam, gdzie musiałam od początku wszystko budować od nowa, ponieważ wróciła inna osoba, Leszek takiej osoby nie znał, tak? Wcześniej Gabrysia była z Panem Bogiem, to tak, no była coś, ale nie wiedziała, kto to jest. I Leszek zawsze był bliżej Pana Boga, więc jakby tutaj my na nowo musieliśmy się spotkać po środku. Pierwsze, co zrobiliśmy, gdzie ja już po tych 4 latach różnych rekolekcji, też wzrastania we wspólnocie przy Kościele, też przeżywając taką tą głębszą relację z Panem Bogiem przez różną też i lekturę, no przez różne też i modlitwy, ale pierwsze, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy akt zawierzenia Maryi. Odbyliśmy takie rekolekcje nasze własne, osobiste, 33 dni oddania się Maryi, Niepokalanemu Sercu Maryi. To było bardzo budujące, takie wzmacniające i wiedzieliśmy, że oddając nasze małżeństwo, oddając nasze troski, bo oczywiście to, że ja wróciłam, to, że mieliśmy odnowienie sakramentu małżeństwa, to, że znowu musieliśmy wziąć ślub cywilny. Tak więc to wszystko ładnie brzmi i jak ktoś to słyszy, mówi wow, nie super. To, że też nawet musieliśmy mieć nowe obrączki. To wszystko jakby jest piękne, ale my też ponieśliśmy konsekwencje tego naszego rozstania, więc wiedzieliśmy, że tylko z Panem Bogiem i z Maryją, oddając jej życie, nasze małżeńskie, nasze całe rodzinne kwestie materialne, wszystko razem oddając, zawierzając Maryi, to jesteśmy na dobrej drodze do, no nie chcę mówić do sukcesu, tak, ale tak, do takiego...
Do nieba.
Do nieba, dokładnie. Największy sukces życia. Nawet do tej pory, co roku zawierzamy naszą całą rodzinę, ale też mamy drugą rodzinę, czyli mamy Fundację Nowego Świętego Jakuba i też zawierzamy Maryi, żebyśmy po prostu w pomaganiu ludziom, wspieraniu w różnych sytuacjach, no umieli to zrobić, ale najważniejsze, że z pomocą Pana Boga i Maryi mogli to robić.
Wielka podpowiedź, że właśnie dzięki Bogu przez ręce Maryi możemy tak naprawdę zrozumieć drugiego człowieka. To daje nam siłę, żeby mu wszystko wybaczyć. Mam pytanie do Leszka. Leszku, jak ty tu widziałeś, no bo to ty tu zostałeś, tak jak powiedziałeś, modliłeś się. Co się pojawiło w twojej głowie w momencie tego rozwodu, o którym Gabrysia wspomniała? Co się w tobie zadziało?
Jeżeli chodzi o ten rozwód, to było dla mnie wielkie zaskoczenie, grom z jasnego nieba. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, co w tamtym momencie przeżywałem. No nie wiem, może bardziej jeszcze się zamknąłem w sobie i zacząłem się jeszcze bardziej modlić. Myślę, że właśnie to było przyczyną, że bardziej otworzyłem się jeszcze na wiarę.
To niesamowite, że tak potrafiłeś, że tak cię Pan Bóg prowadził. Czy miałeś nadzieję, czy wierzyłeś w to, że Gabrysia wróci do ciebie?
Tak, już mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, że ja to widziałem, że to jest na jakiś pewien okres czasu. To powtarzałem moim córom i że mama wyjechała, ale tylko na jakiś czas i że wróci. I to było takim pewnikiem dla mnie. No się nie pomyliłem.
Tak, to zaraz sprawiła, że masz Gabrysię przy sobie. No właśnie, jak wyglądało to wasze ponowne połączenie się?
No śmieję się już pod nosem. Nie było lekko.
Pamiętam, nawet samo powrót, Gabrysiu, no tak. Bo to pozamykałaś, że tak powiem, furtki, tak?
No wszystkie
właśnie.
po prostu na amen. I powrót był bardzo dla mnie stresujący, ale jakby przez to, że rozmowa z Bogiem toczyła się zawsze płynnie, to On mnie zapewniał i obiecywał słowa z Pisma Świętego, że On zatroszczy się o wszystko i mam się o nic nie martwić, aczkolwiek no, z pokorą i z trochę zwieszoną głową musiałam się zderzyć z różnymi sytuacjami, które dla mnie nie były sympatyczne. I tak jakby też od strony już trochę żartem, nie było to, że przyjeżdża mąż, otwiera ramiona i kochanie, kocham cię i w ogóle jest teraz pięknie. Tylko pierwsze słowa, które usłyszałam, pamiętam, jechaliśmy do Lichenia. To było takie miejsce nasze, to jest miejsce nasze szczególne, bo jeszcze tam Leszek wymodlił mój powrót w Lasku Grąblińskim. Jechaliśmy i pamiętam, stanął po drodze i powiedział, Gabrysiu, ale to tak nie będzie, jak ty sobie wyobrażasz, nie, że my teraz będziemy tu za rączkę, tu przytuleni, tak. To już pięknie. Niestety, ale musisz jeszcze trochę, może nie przy mnie pochodzić, ale ze mną jeszcze przy mnie iść obok, zanim cokolwiek od nowa zaufanie, tak?
Tak, potrzebował, żebyś go na nowo oswoiła.
Dokładnie, już myśmy przed moim powrotem, to myśmy rok się nie widzieli. To dla nas był szok, to tak myśmy się zobaczyli, to nie wiedziałam, jak się mam zachować, nie? Tym bardziej przez wiele lat, pomimo mojej decyzji rozwodu, to też zawsze miałam poczucie winy, bo ja w głębokości serca, ja wiedziałam, że ja krzywdziłam człowieka, tak? Męża, który był dobry, spokojny, cierpliwy, kochający mnie, wpatrzony we mnie, tylko po prostu był inny niż ja, tak? Ja ogień, on woda, a przez moją dysfunkcję ja nie miałam nieuporządkowane różne rzeczy i po prostu nie umiałam tego dostrzec, ale w serce dusza mówiła, Bóg w środku mówił, tam jest to twoje miejsce, to jest twój mąż. Nawet muszę się podzielić tym, że kiedy byłam w Niemczech i wiele godzin modlitwy, praktycznie prawie codziennie msza święta, proszenie Pana Boga, żeby dał mi znak, jakiś obraz, jakieś słowo. I nieraz sobie wyobrażałam, że stoję przed ołtarzem i to obok mnie jest ktoś inny, nie Leszek. I Pan Bóg zawsze mi wstawiał obraz jego. Ja byłam na Boga zła. Dlaczego mi starzy? Ja już nie kocham mojego Leszka. Ja po prostu, ja już chcę to zamknąć, ja chcę rozpocząć nowe życie i koniec. A Pan Bóg, cyk, nie, to jest Leszek. I ja później po tych latach, jak wróciłam, to sobie to przypominałam. No ja wiem, że to było mocne działanie Pana Boga. I tak jak wspomniałam, Leszek tutaj jest bardzo skromny w swoich wypowiedziach, ale on bardzo mocno się modli. Właściwie to była taka kalwaria przez niego i faktycznie dlatego jakby mówiąc o tych radach dla osób, które walczą drugiego współmałżonka, jakby ze swojej strony my, nasze małżeństwo tą walkę wygrało w sensie tego kryzysu, tak? Aczkolwiek możemy jeszcze przed sobą, mamy różne rzeczy, ale w tej kwestii tak. Ale warto właśnie, żeby ta jedna strona była zdeterminowana, żeby powalczyć w modlitwie, bo to nie chodzi o to, żeby pukać, żebrać o miłość i prosić drugiego człowieka, żeby on do ciebie wrócił, czy nie wiem, zaczął cię kochać, tak? Ale w tej determinacji modlitwy, bo Bóg prędzej czy później zawsze coś w tej kryzysie zmieni. Jakkolwiek by się to miało nie skończyć, tak. Zawsze w tym kryzysie coś zmieni.
Dostałaś wolność, a twój mąż szedł do Boga i prosił go o
tak,
to, żebyś mogła do niego wrócić.
Dokładnie, on nie żebrał o miłość. To jest takie niesamowite. On żebrał, żeby Bóg dał mi miłość serca i żeby dał mi uzdrowienie, żebym ja była w stanie pokochać go na nowo. Tak naprawdę od początku, żeby go pokochać. Nie?
Tak, niesamowita historia. Leszku, a czy ty mógłbyś nam trochę powiedzieć o tych wędrówkach z tymi osiołkami? Bo wiem, że to ty jesteś teraz odpowiedzialny za te wędrówki i co to się dzieje, chociaż tak na koniec, jakby się nam jeszcze mógł o tym opowiedzieć.
Techniczne zabezpieczenie stanowię. No nie sam, bo jest zawsze garstka ludzi takich bardziej odpowiedzialnych, wolontariuszy. Nie wiem, mogę powiedzieć, jak to wygląda, że tak jak tą czterodniową wędrówkę mamy, jak sama nazwa mówi, przez 4 dni, noclegi mamy w szkołach, idziemy tempem osiołków, zatrzymujemy się co 3-4 kilometry maksymalnie, przerwy są co około pół godziny. Tam są konferencje, mówią prelegenci albo osoby duchowne. Jest odpoczynek, chwila relaksu. Zawsze mamy coś słodkiego, ciasta swoje, do tego picie, woda. No i idziemy dalej. Osiołki co jakiś czas zatrzymują się, turlają na plecach w piasku, bo idziemy drogami polnymi. Zawsze jest posiłek obiadowy też. Tak, przez 4 dni. Jeżeli chodzi o szczegóły, to właśnie małżonka bardziej.
Ja uzupełnię. No po pierwsze, są terapeuci, są osoby duchowne. Można skorzystać ze spowiedzi, można skorzystać z rozmowy z psychologiem, z psychoterapeutą, z terapeutą, bo różni do nas przyjeżdżają. Są konferencje i są świadectwa, tak? Bo też są, zapraszamy ciekawych ludzi. Zawsze jest muzycznie, zawsze coś jest na wieczór przygotowane jako niespodzianka. Na przykład w tym roku mieliśmy teatr z Ostródy Przebudzeni. Fantastyczny teatr. Mieliśmy też koncert, bo też jakby chcemy sprawić, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają, dlatego jest to nazwa wędrówka, nie pielgrzymka, aczkolwiek to jest forma pielgrzymki, ale są osoby, które w ogóle z Panem Bogiem nie mają do czynienia, więc jakby zachęcając, robiąc taki mały krok do tej relacji z Panem Bogiem, to jakby mamy w przygotowaniu różne formy z różnych dziedzin wsparcia dla danej osoby czy danej rodziny. Więc jest o Bogu, jest o terapii, jest o życiu codziennym, jest artystycznie, jest muzycznie, jest teatralnie i jakby jest, tak jak Leszek tutaj powiedział, jest zapewnione jedzenie, bo ważne jest to dla nas jedzenie, bo też jakby karmimy tą duszę przez żołądek.
Tak.
Przez żołądek do duszy.
Do duszy, do serca i do duszy, bo zawsze ta dusza wtedy jest przygotowana na różne wiadomości, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przyjąć pewną prawdę, tak, ma różne wyparcia, więc my jakby dbamy o całokształt, żeby ten człowiek się dobrze czuł i żeby coś z tego wyniósł. Nie mając nawet relacji z Panem Bogiem, może dzisiaj nie ma, ale za chwilę tak posłucha i weźmie coś dla siebie, co mu odpowiada, a za chwilę tak zbuduje tą relację z Panem Bogiem, że przez wiele lat nie będąc u spowiedzi, nie przyjmując Komunii Świętej, za chwilę pobiegnie do tego kościoła i pod ołtarz, bo tak bardzo zapragnie Pana Jezusa na stałe, że jakby to będzie jego decyzja, a my jakby przygotowujemy do tej decyzji i do dalszej drogi.
Cudownie. Słuchajcie, to powiedzcie jeszcze, gdzie można was znaleźć, gdzie jesteście, gdzie można jeszcze trochę o was poczytać, zobaczyć, co robicie.
Tak, najbardziej jakby działamy na Facebooku, czyli nasz profil Fundacja Dom Świętego Jakuba. Można też obejrzeć nas na YouTubie, są różne reportaże o nas, więc fajnie można tak wizualnie zobaczyć, jak ta wędrówka wygląda. Co jeszcze? Artykuły też bardzo jakby często w Gościu Niedzielnym o nas też można poczytać. Generalnie jakby tutaj mając tą okazję, zapraszamy wszystkich do nas, kto chciałby skorzystać i przeżyć z nami spotkanie. To tak jak wspomniałam wcześniej, wędrówki zawsze są od Bożego Ciała, czyli na następny rok 30 maja jest taka wędrówka, od 30 maja do 2 czerwca, a teraz na przykład 23 września w tym roku mamy ostatnie takie letnie spotkanie, spotkanie cykliczne, tematycznie. Też nawiązujemy do różnych kryzysów lub też jakby mamy na celu to, żeby wzmocnić tą rodzinę. I 23 września w miejscowości Bóg Zapłać, bo szybciutko powiem, o co chodzi z Bóg Zapłać. Nasza siedziba mieści się w naszym domu w miejscowości Rogówko, ale obecnie, ale 3 kilometry stąd mamy zakupioną nieruchomość rolną, gdzie na razie stoi tam mały drewniany domeczek, ale docelowo tam chcemy zbudować siedzibę, ośrodek, takie gospodarstwo terapeutyczne, siedlisko Przystań w Drodze, gdzie tam chcemy pomagać rodzinom stacjonalnie i tam pragniemy zbudować taki ośrodek i no też te spotkania, które mamy, też jakby to chciałby i widziałby siebie w takim gospodarstwie, tak, żeby odpocząć, tak, żeby też dostać pomoc, żeby pobyć ze zwierzętami. Mamy 8 osłów, ale docelowo jeszcze myślimy o innych zwierzętach, więc jakby stworząc ten ośrodek tam i miejsce takiego skupienia, kontemplacji, odpoczynku i pomocy terapeutycznej, no to potrzebujemy też pomocy, bo jakby tutaj chcemy zbudować ten ośrodek, a wiadomo, bez środków materialnych takiego budynku nie postawimy, takiego gospodarstwa terapeutycznego. Więc jakby już tu z góry zachęcamy. Wspomniałam wcześniej profil, ale też i strona internetowa www.fundacjadomswjakuba.com. i tam też można nas znaleźć i poczytać o naszych działaniach.
Tak, i oczywiście, gdyby ktoś chciał wesprzeć, to zachęcamy, oczywiście prosimy.
I już dziękujemy.
Tak, i drodzy słuchacze, też prosimy, żebyście się modlili za to dzieło Gabrysi Leszka, bo to też jest bardzo potrzebne, a jak słyszymy w ich świadectwie, tą modlitwą, tym zaufaniem do Pana Boga można wiele wymodlić i niech dalej wam Pan Bóg właśnie w tym wszystkim błogosławi, w tych działaniach, bo ta wasza historia życia pokazuje, że nawet na czymś trudnym, właśnie na kryzysie można zbudować coś pięknego, można doświadczyć różnych rzeczy i dalej iść i pomagać innym właśnie. I niech wam Pan Bóg w tym błogosławi. Ja serdecznie dziękuję za to, że nas gościliście w swoim domu, że podzieliliście się z nami swoją historią. Może jeszcze kiedyś się usłyszymy. Życzę wam wszystkiego dobrego i dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchających. No i zapraszamy do nas i dziękujemy. Bóg zapłać.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.